Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka Wnet jest dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Zaczniemy od tych problemów, które może mieć Instytut Pamięci Narodowej. To są zapowiedzi, że albo zostanie zlikwidowany, albo zostanie pozbawiony pieniędzy. Który z tych problemów jest problemem realnym? Co może się zdarzyć w niedalekiej przyszłości Instytutowi Pamięci Narodowej?
Zlikwidowanie Instytutu Pamięci Narodowej wydaje się postulatem, który podnoszony jest przez tych, którzy nie mają zupełnie świadomości funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej. To instytucja z ponad 20-letnim doświadczeniem, która jest częścią infrastruktury państwa polskiego i tak wiele wykonała dla Polski. Wydaje mi się, że likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej w tym systemie legislacyjnym nie jest możliwa. Koi nas też trochę myśl, że ci, którzy wypowiadają się o likwidacji Instytutu, zupełnie nie znają istoty jego działania i nie mają pojęcia o tym, jak on funkcjonuje. Natomiast zagrożenie finansowe oczywiście jest realne, choć będziemy bronić budżetu Instytutu Pamięci Narodowej, bo mamy świadomość wykonywanej pracy.
A jak to jest z prezesem? Może instytucji nie trzeba likwidować, ani nie trzeba wysuszać instytucji? Wystarczy zmienić prezesa. Jest tylu dobrych historyków, którzy myślą inaczej. Dobrych oczywiście w cudzysłowie, którzy myślą inaczej.
To musiałaby być decyzja Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, które inicjuje wybór prezesa. Przypomnę tylko, że ja zostałem wybrany przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a zaakceptowany przez polski Sejm, polski Senat, głosami Zjednoczonej Prawicy, ale też głosami pojedynczych posłów konserwatywnych, związanych bardziej senatorów, pana senatora Antoniego Mężydły, ale także senatorów i posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego wówczas, więc to jest prawna ekwilibrystyka, aby usunąć prezesa. Niemniej ja nie jestem gruntownie przywiązany do swojej funkcji, choć uznaję, że od ponad 2 lat wykonuję dobrą pracę. Jestem zdeterminowany do tego, aby zgodnie z prawem dokończyć swoją kadencję.
Która trwa do?
Która trwa do roku 2027, o ile dobrze pamiętam.
2027 rok.
A może 6, panie redaktorze.
To na przełomie tej kadencji parlamentu i następnej kadencji parlamentu Instytut Pamięci Narodowej, początek, gromadzenie materiałów, gromadzenie teczek, zaglądanie do archiwum. Teraz te archiwa Instytutu Pamięci Narodowej są uporządkowane. To jakie są teraz zadania, co robią historycy w Instytucie Pamięci Narodowej?
Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej wciąż opracowują zasób, to przypomnę, 93 kilometry dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ja przed początkiem swojej kadencji postawiłem sobie jasne zadanie zmiany pewnej pragmatyki edukacyjnej w naszej instytucji, zmiany czy dopasowania też do bieżących wyzwań, które stały przed Instytutem. W myśl tej diagnozy największym zadaniem jest zainteresowanie historią kolejnych pokoleń Polaków, stąd powstały nowe biura w Instytucie Pamięci Narodowej, Biuro Nowych Technologii. Instytut Pamięci Narodowej już jest instytucją, która wydaje gry fabularne, które cieszą się uznaniem choćby w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Mamy także Biuro Wydarzeń Kulturalnych, ale wciąż najważniejsza jest dla nas misja statutowa, więc ciągłe gromadzenie zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej na różnych szerokościach geograficznych, opracowywanie, oczywiście poszukiwanie, identyfikacja ofiar zbrodni komunistycznej, wszystkie zadania memoratywne. Wczoraj na Zamojszczyźnie pierwszy pomnik odsłanialiśmy poświęcony powstaniu zamojskiemu, więc ma tak wiele kompetencji Instytut Pamięci Narodowej, wśród nich te prokuratorskie, że dla funkcjonowania państwa polskiego, przejrzystości, higieny życia publicznego w Polsce jest niezbędne.
Ostatnio prokurator Instytutu Pamięci Narodowej wypowiedział się w jakimś oświadczeniu na temat akcji Wisła. To o tym mówił Paweł Bobołowicz, o tym mówił szef Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, Solidarności Międzynarodowej i inni historycy wypowiadali się w takim bardzo krytycznym duchu. Powiedzieli, jak możliwe jest zbrodni, która została uznana między innymi przez Lecha Kaczyńskiego za zbrodnię, teraz uznawać, że to była rodzaj, nie wiem, akcji humanitarnej, przeniesienie z drewnianych domków do domków murowanych gdzieś na północnym wschodzie Polski. Co to było?
Po roku 1945 oczywiście Polska nie była wolnym krajem, była sowiecką kolonią, to rzecz naturalna, ale to postępowanie prokuratorskie Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest najlepszym dowodem na niezależność prokuratury IPN i samego Instytutu Pamięci Narodowej. Ja w sposób naturalny znam to uzasadnienie, nie znam całości akt sprawy. Powiem więcej, są nawet takie książki, panie redaktorze, drodzy państwo, 30 książek miesięcznie około wydaje Instytut Pamięci Narodowej, z których treścią jako historyk nie do końca się zgadzam, natomiast życie w świecie naukowym, funkcjonowanie w świecie naukowym i postępowania prokuratorskie są niezależne. Jeśli na gruncie debaty prawnej po decyzji sądu albo na gruncie debaty historycznej to postępowanie prokuratorskie zostanie podważone, to będziemy musieli to zaakceptować. Na dzień dzisiejszy prokurator wydał taką decyzję, jego zwierzchnik, zastępca prokuratora generalnego, czyli szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni, utrzymał w mocy to postępowanie prokuratorskie.
Czyli ta decyzja i jak prokuratura patrzy na to, co się zdarzyło podczas akcji Wisła?
Tak, to jest...
Ale jak? W jaki sposób? Że to było co?
Poprzez postępowanie prokuratorskie uznano, że nie była to zbrodnia wymierzona w naród w ukraiński. I taki jest komunikat naszej prokuratury.
Coś, co było już uznane za zbrodnię komunistyczną, teraz okazuje się czym?
Coś, co zostało uznane za zbrodnię komunistyczną, zostało uznane za pewien migracyjny charakter, prewencyjny charakter działań niesuwerennego państwa komunistycznego, uwzględniając zagrożenie płynące z mieszkańców konkretnego regionu Polski, Ukraińców, jak czytałem w tym uzasadnieniu, odnosząc się także do tego, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, a więc do zbrodni wołyńskiej. Ja tego, panie redaktorze, pod względem prokuratorskim i prawnym oczywiście nie oceniam, natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że jest to dowód na niezależność prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Nie jest to precedens, bo pamiętamy choćby kwestionowane także przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej postępowanie prokuratorskie odnoszące się do Romualda Rajsa Burego, które wzburzało część uzasadnionych pretensji samych historyków Instytutu Pamięci Narodowej. Polski parlament zdecydował się na powołanie niezależnej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, i to jest tego dowód.
Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski powiedział to tak, jakby państwo, niepodległe państwo polskie podpisywało się pod czymś i akceptowało coś, co było uznane właśnie za zbrodnię komunistyczną.
No, tak bym tego zupełnie nie ujął, znając skomplikowaną strukturę Komisji Ścigania Zbrodni w Instytucie Pamięci Narodowej, czy gdyby pan prezes, albo gdybym ja, znał akta samego postępowania prokuratorskiego, które można byłoby odnieść i do pewnych zasad prawnych, i do głębokiej wiedzy historycznej, to moglibyśmy powiedzieć zdecydowanie więcej. Musimy założyć, że dziś publicyści, dziś historycy nie znają tych dokumentów i dowodów. Ja znam uzasadnienie tego postępowania prokuratorskiego. Jest ono przedmiotem debaty i zostanie rozstrzygnięte przez sąd.
Zobaczymy, co sąd powie. Może na świadka powoła Rafała Dzięciołowskiego albo Pawła Bobołowicza. 93 kilometry akt. Co w tych teczkach, w tych aktach jest? Czy ktoś już je zbadał? Czy one są gruntownie zbadane?
są badane regularnie, nie są jeszcze gruntownie zbadane. To jest ogromny zasób archiwalny, co więcej zasób wciąż się poszerzający. Każdego właściwie dnia darczyńcy, ale także część administracji państwa polskiego przekazują do Instytutu Pamięci Narodowej kolejne dokumenty. Jest to głównie zbiór odnoszący się do działania aparatu represji niemieckich narodowych socjalistów, ale też komunistów do końca lat 80. Jest to szczególny zbiór, w części objęty klauzulami, zbiór, który trzeba umieć czytać, który trzeba opracowywać. Ten zbiór jest digitalizowany, udostępniany dziennikarzom, naukowcom. Staje się on też podstawą do kolejnych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Zbliża się 13 grudnia. 13 grudnia się zastanawiamy, stawiamy znak zapytania przy pytaniu, czy my żeśmy już rozliczyli się z systemem komunistycznym, czy jeszcze nie?
System komunistyczny nie jest jeszcze rozliczony, biorąc pod uwagę, że w XXI wieku prokuratorzy IPN wciąż składają wnioski o uchylenie immunitetów zbrodniarzom sądowym, a ten proces postępuje, szczególnie po ostatniej decyzji Sądu Najwyższego, który zbrodnie sądowe uznał za zbrodnie, które nie ulegają przedawnieniu i w ogóle uznał samo hasło, sam termin zbrodni sądowych. Nasi prokuratorzy w dziesiątkach, a nawet w setkach składają wnioski o uchylenie immunitetów, aby móc postawić sędziów i prokuratorów z czasów komunistycznych przed sądem. Co więcej, kilka miesięcy temu w ramach projektu Archiwum Zbrodni wróciliśmy właściwie do niewyjaśnionych śmierci działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 80., zbrodni pacyfikacji i powstały już akty oskarżenia choćby wobec strażników więziennych i milicjantów, którzy bili internowanych w Kwidzynie, więc widzimy, że ten proces jest proces transformacyjny. Jest może w jednej z ostatnich faz, ale nie jest z całą pewnością skończony.
Mordercy i morderstwa księdza Blachnickiego też nie do końca jest wyjaśnione, też jest przedmiotem badania?
Kto? Oczywiście. Po 30 latach prokuraturze Instytutu Pamięci Narodowej udało się jednoznacznie ustalić, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. To jest wstęp do poszukiwania sprawców tego zabójstwa. Jest to materia bardzo skomplikowana. Natomiast przed kilkoma dniami szef Komisji Ścigania Zbrodni poinformował mnie, że przygotowano wnioski o pomoc prawną, międzynarodowe wnioski o pomoc prawną. Trwają poszukiwania morderców księdza Blachnickiego. Jak mówię, jest to bardzo skomplikowana materia na pograniczu prawa międzynarodowego, ale także działalności.
Tym bardziej, że już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, bo to był rok chyba 87. IPN to ekshumacje, to jest bardzo ważna działalność, kolejne 20 nazwisk poznane. To też budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych przy Rakowieckiej jest pierwszym muzeum, które ma Instytut Pamięci Narodowej w myśl nowej ustawy. Ta inwestycja została zagwarantowana finansowo przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jest gotowa koncepcja do realizacji tego muzeum, jest odpowiedni zasób ludzi, więc wierzę, że...
Czyli to jest plan, ale tutaj w ten plan może zaingerować nowa koalicja rządząca, powiedzieć, nie ma pieniędzy na Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Oczywiście może się tak stać, natomiast nie wyobrażam sobie, aby miejsce kaźni nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także żołnierzy podziemia antykomunistycznego i co więcej działaczy Solidarności opozycji w latach 80. i aby ta inwestycja została wstrzymana. Z całą pewnością ucieszyłaby się z tego Moskwa.
Dużo pytań jest do prezesa IPN-u, a pozostały tylko 2 minuty, a w Warszawie jest wielka konferencja. Gospodarzem tej konferencji jest Instytut Pamięci Narodowej, Zjazd Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Są przedstawiciele Muzeum Komunizmu w Waszyngtonie, właściwie szefowa czy fundator tego muzeum jest Stefan Courtois, autor głośnej Czarnej Księgi Komunizmu. Ciekawa lektura i dużo innych osób. Konferencja, panie prezesie, jest pan gospodarzem tej konferencji. Po co w Warszawie, taki zjazd europejskiej pamięci, Platformy Pamięci i Sumienia?
On jest też dowodem na szerokie kontakty międzynarodowe Instytutu Pamięci Narodowej i samej sieci, której jesteśmy częścią, której jesteśmy założycielem. Taka refleksja państw Europy Środkowej, Wschodniej, wspartej przez specjalistów takich jak Stefan Courtois czy pani Spalding, jest potrzebny do głębokiej refleksji nad zagrożeniami systemu komunistycznego, który zamordował 100 milionów ludzi, którego duch i nowe wcielenia wciąż są zagrożeniem dla wolnej, niepodległej, demokratycznej i Polski, i Europy, i całego świata.
Z portretami Mao Tse-tunga czy z portretami Lenina można spotkać manifestujących na ulicach stolic europejskich.
No to jest przerażające. Możemy spotkać komunistyczne partie czy przedstawicieli komunistycznych partii w europarlamencie. Nie wyobrażamy sobie takiej alternatywy z partii narodowo-socjalistycznych, choć te też rosną w siłę, choćby u naszych zachodnich sąsiadów, co budzi naszą głęboką troskę tutaj w Polsce i w Warszawie. Rozpoznanie systemów totalitarnych i diagnoza tych zagrożeń w XXI wieku jest także tym, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej.
Chiny Ludowe są państwem odwołującym się do komunizmu i jednym z supermocarstw światowych.
Podobnie jak Federacja Rosyjska, której czołgi wjeżdżające do Chersonia miały czerwone gwiazdy, więc widzimy, że mamy oto w historii XX wieku jeden system totalitarny, który padł w roku 45 i drugi, który przybiera różne maski i twarze neokomunizmu, postkomunizmu i stanowi zagrożenie dla wolnego świata.
I zmęczoną demokrację zachodnią.
Zmęczoną, ale też dotkniętą pewnymi neokomunistycznymi barwami czy krajobrazami, które, wspomnę jeszcze raz, widać choćby w Parlamencie Europejskim, gdzie widzimy plakaty z Leninem, co przeraża.
A jaki jest budżet Instytutu Pamięci Narodowej? Jaki był w 2023 roku?
W 2023 roku to około 600 milionów złotych, pół miliarda złotych to jest budżet, którym dysponuje zazwyczaj każdego roku około Instytut Pamięci Narodowej przy tak wielu kompetencjach, które mamy i o których z panem redaktorem mógłbym rozmawiać 5 godzin. Jest to budżet, który jest niezbędny.
Może będzie do tego okazja. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu przy krakowskim przedmieściu. Doktor Karol Nawrocki też dostał ulotkę i Kurier Wnet, i ulotkę, naszą ulotkę z Żółtej Łodzi Podwodnej. Wolność słuchania wymaga wspierania. Warto, panie prezesie, zostać załogantem i zalogować się w Radiu Wnet na Żółtej Łodzi Podwodnej. Co pan o tym sądzi? Marynarz? Kapitan?
Yellow Submarine brzmi bardzo inspirująco i ciekawie, panie redaktorze. Dziękuję i za zaproszenie, i za ulotkę, i za kuriera. To była wielka poranna przyjemność.
Doktor Karol Nawrocki, prezes IPN-u, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:00. Prawie 2:00. Za chwilę wiadomości.